Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. To właśnie taka fajna koincydencja, że z Wojtkiem mogliśmy razem przyjechać. Mieszkamy po sąsiedzku od miesiąca, więc tym bardziej sympatycznie. No i jeszcze jest jedno podobieństwo. Ja również jestem z Podhala. Aczkolwiek jest w tym pewna różnica, ponieważ Wojtek jest z mizernej, z wioski, a ja jestem z miasta. To widać, tak. Ale za tym idzie jeszcze znacznie więcej, niż państwo są w stanie sobie w ogóle na ten moment przypuszczać, ponieważ na Podhalu po prostu się mówi, że jest się z miasta, jeżeli się jest z miasta. By nie trzeba nic doprecyzowywać i mówić, ja tutaj wyjaśnię, że chodzi o Nowy Targ. Pamiętam taką sytuację, jestem w autobusie w Krakowie, byłem wtedy klerykiem, jechałem do rodziców. No i wchodzi taka starsza pani z takimi tobołami do tego autobusu i mówi, no i kierowca pyta, gdzie pani jedzie? Ona mówi, do miasta. Mówi, a gdzie pani jest? W Krakowie, a teraz chcę do miasta. I to miasto jest bardzo ważne na początku tego tematu, który chciałem przedstawić. To powiem o czymś, o czym praktycznie nie da się przeczytać, ponieważ cały tak naprawdę ten mój temat będzie dotyczył liturgii, ale też w takim kontekście liturgii, która bardzo mocno przenika nasze codzienne życie. Mam takie przeświadczenie, że często mamy taką dużą trudność w uchwyceniu powiązań między liturgią, celebracją, a tym, czym na co dzień żyjemy. Trochę jakby były to takie dwa wyrwane momenty, tak? Znaczy mamy swoje życie i z tego życia trzeba na chwilę pójść w niedzielę albo nawet czasami w tygodniu, ale pójść na liturgię, tam zrobić te pobożne rzeczy, a potem wracamy do naszego życia. I chciałbym spróbować trochę w tej konferencji pokazać taką perspektywę tego, jak życie i liturgia się przenika i jak to jest naturalny związek. Ale zacznę od tego, żeby w ogóle powiedzieć o samym pojęciu liturgii w kontekście tego, jak to słowo funkcjonowało w starożytnej Grecji. Dlatego, że termin liturgia jest terminem greckim, jest to pojęcie, co ciekawe, początkowo w żaden sposób niereligijne, tylko pojęcie stricte polityczne. Proszę się nie obawiać, nie wejdę tutaj w głęboką politykę, pozostaniemy na poziomie polityki starożytnej Grecji, ale to jest bardzo ciekawe, że termin, który ma bardzo świecki rodowód, termin, który nie funkcjonował pierwotnie w sferze religijnej, w pewnym momencie zostaje przejęty przez Kościół, potraktowany za swój i używany dla oznaczenia tego, co najważniejsze w życiu Kościoła. I dlaczego się to stało? Jak państwo sobie wezmą jakieś podręczniki do liturgii, to tam będzie można się dowiedzieć, że termin liturgia jest złożeniem dwóch greckich słów, leitos i ergon. Leitos znaczy publiczny, ludowy, należący do ludu, wykonywany przez lud, natomiast ergon to jest dzieło, działanie. Więc liturgia w takim etymologicznym znaczeniu oznaczałaby jakaś praca, jakieś dzieło wykonane przez lud czy na rzecz ludu. No i czasami jest jeszcze takie dopowiedzenie, że na przykład tym terminem oznaczano budowę statków albo mostów. No i tyle. Ale to jest termin, który ma znacznie ciekawsze funkcjonowanie i warto wniknąć w to, jak ten termin był faktycznie używany, żeby zrozumieć, dlaczego chrześcijanie się nim tak zachwycili i dlaczego wzięli go jako własny termin. Mianowicie, lepiej byłoby powiedzieć, że liturgię nie tyle się robiło czy celebrowało, co liturgię się płaciło. W dużej mierze liturgia była związana z portfelem. Dlatego, że obywatel danego państwa miasta, danego polis, miał wewnętrzne przekonanie, że jest odpowiedzialny za dane polis. I że ta odpowiedzialność pociąga za sobą też konieczność wzięcia chociażby odpowiedzialności finansowej za różne ważne wydarzenia, które w tym państwie się dzieją. Więc można byłoby powiedzieć, że to był taki wewnętrzny obowiązek, taki wewnętrzny przymus, który ktoś odczuwał ze względu na przynależność do danego państwa miasta. I dlatego chciał to robić, chciał to realizować. Były różnego rodzaju liturgie na rzecz tego państwa. Takie moje trzy ulubione, to jedna się nazywała choregia. Choregia chodziło o utrzymanie chóru. Trzeba było po prostu co roku wyłożyć grubą kasę na to, żeby mieć najlepszego reżysera, najlepszych aktorów, najlepszych tancerzy i najlepszy chór do śpiewania, żeby w danych konkursach móc brylować. Inna dyscyplina, która oczywiście wymagała, czy sfera życia publicznego, która wymagała dużego nakładu finansowego, to był świat sportu. Dlatego inną liturgią była gimnazjarchia, gdzie trzeba było utrzymać stadion, na którym się odbywały olimpiady, igrzyska, zawody sportowe. A moja już taka najbardziej, taka the best, to była liturgia, która się nazywała hipotrofia. Polegało to na tym, że każdy obywatel danego państwa miasta musiał mieć dobrze utrzymanego konia bojowego na wypadek wojny. To trochę tak jakby dzisiaj każdy dorosły mężczyzna po ukończeniu pewnego wieku musiał mieć w swoim garażu czołg, gdyby trzeba było wyruszyć na wojnę. Żeby wziąć odpowiedzialność za dane państwo miasto. I jak to funkcjonuje? To nie chodzi tylko o to, że masz kasę, to masz dać kasę. To nie jest forma tylko podatku, który jest wymagany przez państwo. Tam chodziło o coś znacznie głębszego. Mianowicie ta forma liturgii kształtowała trzy takie podstawowe relacje, w których funkcjonował ten starożytny Grek. Na nasze potrzeby nazwijmy go sobie Apollo. Apollo po pierwsze przeżywał swoje życie w perspektywie tożsamości, przynależności do danego państwa miasta, na przykład Aten. Apollo, kiedy został zapytany, kim jesteś, odpowiadał, jestem Ateńczykiem. Bo to było coś najbardziej dla niego elementarne i fundamentalne w określeniu jego tożsamości. Druga relacja dotyczyła odniesienia do pozostałych państw, miast, które należały do Hellady, czyli należały do świata kultury. I z tym się wiązało coś, co byśmy nazwali dzisiaj kodem honoru. To był punkt, taki punkt mojej wartości, mojej wyższości, ale nie w znaczeniu wywyższania się ponad kogoś, tylko w znaczeniu mojej godności. To, że jestem Ateńczykiem, to, że należę do Hellady i żyję w świecie kultury, jest powodem do dumy. Jest powodem do zachwytu, do wdzięczności. I trzecia relacja, to relacja wobec wszystkich pozostałych, czyli tych, którzy są barbarzyńcami, którzy jeszcze nie znają kultury. I względem nich człowiek już kulturalny ma zadanie, ma pewną misję zanieść tym krajom kulturę. Helleńską oczywiście. Inna kwestia, że bardzo często kulturę zanosiło się iście barbarzyńskimi metodami, ale to jest temat zupełnie osobny. Ale te trzy fundamentalne relacje. Tożsamość, kod honoru i misja. I ja to teraz przełożę, bo powiedziałem, że to będzie miało znaczenie to, że ja jestem z miasta. Jak to działa w praktyce? Kiedy ktoś mnie pyta, kim jestem, czy skąd pochodzę, to mówię z miasta. To jest moja bardzo głęboka tożsamość. Bardzo często właśnie moich studentów zabieram na wycieczkę do mojej ulubionej włoskiej restauracji w mieście, gdzie jest absolutnie najlepsza włoska pizza, jaką jadłem. I na rynku w mieście jest taki bardzo ważny pomnik takiej pani, która je lody. I trzeba sobie tam usiąść koło niej. Można sobie z nią zrobić fotkę. Jak się koło niej usiądzie, to wtedy widać, że ona też tak kątem oka czyta gazetę. Tygodnik Podhalański. I pierwszy artykuł w tej gazecie jest zatytułowany Miasto jest tylko jedno. I to jest zdecydowanie moja tożsamość, ale równocześnie kod honoru. Ja jestem dumny z tego, że jestem z miasta. I z czego przede wszystkim w mieście jesteśmy dumni? No, nie bez powodu jest ta pani z lodem na tym pomniku, dlatego że absolutnie najlepsze lody w Polsce są w mieście. I proszę nawet nie podejmować dyskusji na ten temat. To nie podlega w ogóle jakimkolwiek kategoriom tutaj rozmowy i dyskusji. Po prostu proszę przyjechać i zobaczyć. Więc my się tym szczycimy. Kiedy ktoś mnie pyta, co można zrobić w Nowym Targu? Jak to co? Pójść na lody. A co więcej? Potrzebujesz czegoś więcej? No. Wystarczy pójść na lody. No już wystarczające, samo przez się. Ale bardzo często przyjeżdżają na lody do miasta barbarzyńcy. Patrz, Krakusi. I oni wtedy, oczywiście, jak to barbarzyńcy, nie posiadają całego świata kultury, którym trzeba się posługiwać w mieście, to też nie umieją kupić lodów. Wydaje się, że to jest prozaiczna czynność. Okazuje się, że jednak poziom barbarzyństwa jest tak głęboko w nich zakotwiczony, że nie potrafią tego zrobić. Ponieważ zaczynają od tego, że proszą o dwie gałki lodów. W mieście się nie kupuje lodów na gałki. W mieście się mówi za ile? Czy za piątkę, za cztery, za trzy, za siedem. Można podać w gramach. To zawsze są takie fajne, okrągłe liczby. 328 gramów. Nie? Więc to jest pierwszy błąd, elementarny. No, braku kultury. Zawsze proszę dwie gałki. Nie ma. A jak to nie ma? No nie ma. Jest taki moment konsternacji. No to trochę lodów proszę. Co znaczy trochę? Za ile? Jak za ile? No za ile? Więc to jest pierwszy moment napięcia. Potem jest drugi moment napięcia, kiedy Krakusik bierze loda, bo pani, która obsługuje, kładzie na takie, jest takie, nie wiem jak to nazwać, takie pudełeczko z takim otworkiem i ona kładzie tam loda. I co myśli mieszkaniec Krakowa? Że ona mu tam podała tego loda. To jest fundamentalny błąd, bo ona mu tam tego loda nie podała, tylko tam jest waga, bo ona sobie musi zważyć te 328 gramów. Nie? Więc on już chwyta, ona musi go połapać, bo nie do dotykania. Nie? I teraz tenże mieszkaniec Krakowa, już po odbyciu takiej wizyty w mieście, po poznaniu kultury, następny raz przyjedzie już bardziej kulturalny. Przynajmniej takie mamy założenia. Nie, jakby proszę zobaczyć, że te fundamentalne relacje, one naprawdę funkcjonują nie tylko w starożytnej Grecji, ale są bardzo głęboko związane z tożsamością wszystkich obywateli miasta. Wojtek, i to jest na jego chwałę, również chodził do szkoły średniej w mieście, więc trochę miasta wyniósł, choć jest ze wsi. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Oczywiście z jednej strony, bo mam świadomość, że słuchanie trzeciego wykładu godzinnego to jest naprawdę poważne wyzwanie, ale również dlatego, że liturgia dla chrześcijan jest czymś dokładnie takim. Że pierwsi chrześcijanie zobaczyli, o, przed Wojtek nie wiedział, że o nim tyle gadałem. Oglądnie sobie na YouTubie, to się dowie. A tak całkiem poważnie, to liturgia dla chrześcijan dokładnie odzwierciedla tą strukturę tych trzech poziomów relacji. I pierwsi chrześcijanie, jak to zobaczyli, to mówią, no to jest coś, co genialnie opisuje zadanie liturgii w życiu chrześcijanina. Po pierwsze, liturgia stanowi naszą najgłębszą tożsamość. Jak się staliście chrześcijanami? Przez zapisanie się do książki? Przez przyjście do kancelarii parafialnej i wpisanie do jakiegoś protokołu? Nie, staliśmy się chrześcijanami przez liturgię Chrztu Świętego. To liturgia uczyniła naszą najgłębszą tożsamość. I dzisiaj w czym się ta najgłębsza tożsamość wyraża? Ano w tym, że jako chrześcijanie możemy gromadzić się w niedzielę, żeby składać Panu dziękczynienie i włączyć się w pieśń uwielbienia dla Niego. Że możemy się z Nim zjednoczyć w komunii Jego ciała i krwi. Bo to jest nasza najgłębsza tożsamość. Ale to również jest nasza godność. Godność bycia chrześcijaninem, który może celebrować liturgię. Jesteśmy włączeni w działanie Jezusa Chrystusa, bo niczym innym nie jest liturgia. Konstytucja o liturgii świętej mówi, że każda czynność liturgiczna jest zawsze wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. Jest Jego własnym działaniem, do którego przyłącza swój Kościół, każdego z nas. Ja czasami o tym mówię w kontekście wykonywania pewnych posług liturgicznych. Wiecie, jakie jest największe znaczenie możliwości czytania Bożego Słowa w czasie liturgii? Ano, jeżeli faktycznie wierzymy w to, że Słowo Boże nie jest tekstem, ale jest osobą, że Boże Słowo to druga osoba Trójcy, Jezus Chrystus, i że jakiekolwiek działanie liturgiczne jest uwielbieniem Ojca przez Syna, ofiarowaniem się Ojcu, to wobec tego, kiedy my czytamy czytania, to Boży Syn ofiarowuje się swojemu Ojcu w miłości i posłuszeństwie przez nasze usta. To nie jest godność, to nie jest zaszczyt. Najbardziej intymny dialog trynitarny, najgłębsze życie Trójcy Świętej może się dokonać i realizować teraz przez Twoje usta, kiedy stajesz przy ambonie i czytasz Boże Słowo. sam fakt możliwości uczestnictwa w liturgii, celebrowania jej, to jest naprawdę najwyższa godność. Dlatego też w pierwszym liście świętego Piotra usłyszymy o tym, że to jest królewskie kapłaństwo, że jesteśmy narodem wybranym, drogocennym. To jest coś królewskiego, kod honoru. Ale mamy też misję. Nie możemy się zatrzymać w tej perspektywie i powiedzieć, no fajnie, ja już należę do królewskiego tutaj narodu, mam taką tożsamość, no a wy, no sorry. Nie, mamy teraz misję. Naszym zadaniem jest tak żyć i tak głosić tą perspektywę, żeby uczynić nowych uczniów dla Pana. Żeby to świadectwo życia pociągnęło innych, żeby przyprowadzić ich do Pana. Więc tu zaczyna się ewangelizacja, misja. Te trzy wymiary, które były obecne w starożytnej Grecji, w tym, czym jest liturgia, one są też bardzo głęboko zakotwiczone w liturgii takiej, jaką znamy dzisiaj i jak my ją celebrujemy. Tożsamość, kod honoru i misja, którą mamy. I to wszystko dokonuje się, jest realizowane i wypełniane przez to, co Konstytucja o liturgii nazywa właśnie kapłańskim urzędem Jezusa Chrystusa, do którego jesteśmy przyłączeni przez chrzest i bierzmowanie. I jakby po tym wstępie przejdę do właściwego tematu, tak? Czyli tego kapłaństwa własnej egzystencji. Do tego, w jaki sposób dokonuje się to nasze codzienne życie powiązane z celebracją liturgii i w jaki sposób właśnie ta kapłańska nasza tożsamość tak na co dzień, w konkrecie, może być realizowana. Pierwsza i podstawowa rzecz jest w ogóle taka, że temat kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych to jest temat, który wywołuje często kontrowersje. Kontrowersje przede wszystkim u księży. Ilekroć miałem okazję mówić taki temat gdzieś na jakichś spotkaniach, rekolekcjach, konferencjach, to zawsze gdzieś tam się pojawił ksiądz i mówi, no może za dużo o tym kapłaństwie powszechnym, bo jeszcze będą myśleć, że są księżmi. Nie? Więc chciałbym, żebyście myśleli o sobie w perspektywie kapłaństwa, a równocześnie zawsze księżom mówię, że jesteś księdzem, a nie tylko kapłanem. To znaczy różnica często w ogóle niezauważalna. Dla nas to są często synonimy. Ksiądz i kapłan. Ale to nie są synonimy. Ponieważ kapłaństwo nie wyczerpuje się w tożsamości księdza. To nie jest tożsame. Kapłaństwo jest ściśle związane ze składaniem ofiary, a w życiu księdza są również inne wymiary jego posługi. Już nie mówiąc o tym, że Kościół jasno naucza, że kapłaństwo jest szersze niż tylko kapłaństwo ministerialne, czyli to, które wynika z przyjętych przez księdza święceń. I dla pewnego usystematyzowania, bo nie jesteśmy w stanie, mimo że mam godzinę, to jest bardzo dużo czasu, a równocześnie to jest super mało czasu, więc nie jestem w stanie opowiedzieć tego z punktu widzenia historii, teologii, jak to się stało, że temat kapłaństwa powszechnego praktycznie całkowicie zanikł w świadomości wiernych i też księży na długie wieki. To, co do IV wieku było czymś zupełnie oczywistym, z czasem zaczęło tracić bardzo mocno na znaczeniu, aż dopiero do Soboru Watykańskiego II, który na nowo to wydobył. Aczkolwiek do takiego jeszcze praktycznego urzeczywistnienia tej perspektywy, takiego myślenia o swojej tożsamości chrzcielnej, która jest tożsamością kapłańską, no jeszcze myślę, mamy bardzo daleką drogę. Mówię, że do IV wieku to było coś zupełnie oczywistego. Dam pewien przykład. W Nowym Testamencie wielokroć możemy przeczytać o posłudze prezbiterów, o posłudze diakonów, o posłudze biskupa, episkopa, ale nigdy żaden z nich nie jest nazwany kapłanem. Ani raz to słowo hiereus nie jest odniesione do któregoś z nich. Jeżeli w Nowym Testamencie występuje słowo kapłan, to występuje w trzech znaczeniach. Po pierwsze, kiedy chcemy powiedzieć o kapłanach Starego Testamentu, o kapłanach Starego Przymierza. Chociażby w liście do Hebrajczyków bardzo często jest mowa o przeciwstawianiu sobie kapłaństwa Chrystusa z kapłaństwem starotestamentalnym. Więc to jest pierwsze znaczenie słowa kapłan. Drugie to właśnie to, które wspomniałem też, że mówi się o kapłaństwie Jezusa Chrystusa. To właśnie list do Hebrajczyków jest taką podstawową księgą która to akcentuje. A po trzecie, mowa jest o takim podmiocie zbiorowym, jakim jest właśnie królewskie kapłaństwo. Naród ludzi ochrzczony, to występuje zarówno w pierwszym liście świętego Piotra, jak i w Apokalipsie świętego Jana, który jest narodem kapłańskim. Więc mowa jest o wszystkich ochrzczonych, którzy stanowią kapłaństwo. Oczywiście ja nie chcę tutaj doprowadzić do takiego myślenia, które stało się bardzo takie podstawowe i fundamentalne dla Lutra w pewnym momencie, który mówi, w Nowym Testamencie nigdy prezbiter, diakon i biskup nie jest nazwany kapłanem, wobec tego nie ma kapłaństwa ministerialnego. To był jego wniosek, takiego literalnego traktowania tekstu biblijnego. Nie, tradycja Kościoła od samego początku widziała kapłańską tożsamość też biskupa, prezbitera, ale bardzo mocno był akcentowany ten wymiar chrzcielny kapłaństwa, że przez chrzest zostajemy namaszczeni na kapłanów. Są piękne homilie papieża Leona Wielkiego, homilie dotyczące właśnie tajemnicy chrzcielnej, której mówi, czy nie wiesz, że kiedy jesteś namaszczony krzyżmem, to jesteś namaszczony na kapłan? Nie masz świadomości tej tożsamości? Jak to się stało? Myślę, że tu IV wiek jest bardzo takim ważnym. Mianowicie edykt mediolański bardzo dużo zmienił w Kościele. Edykt mediolański oczywiście to jest też pewien proces, to nie jest jeden moment, ale ten proces wywołał też konieczne zmiany w pewnej takim wymiarze instytucjonalności Kościoła. Mianowicie wtedy chrześcijaństwo stało się nie tyle oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego, co jedną z religii. To znaczy zostały uznane prawa chrześcijan do własnego kultu. Ale też były bardzo proste zasady. Żeby jakaś religia była religią w Cesarstwie Rzymskim, musiała spełniać pewne kryteria. Jednym z nich było kryterium posiadania swoich świątyń. Drugim były cały kult, ofiary, które były składane, a trzeci, żeby były ofiary, potrzeba kapłanów, którzy te ofiary składają. Rzecz jednak była również w tym, że kapłani religii pogańskich pełnili również funkcje urzędowe w Cesarstwie Rzymskim, na przykład funkcje sądownicze. Tryb sądowniczy był rozwiązywany w taki sposób, że jeżeli jest dana społeczność, dana wspólnota, która żyje razem, no to niech będzie sądzona przez przedstawicieli swojej własnej wspólnoty, tych kapłanów. Stąd też do dzisiaj księża noszą jako oznakę posługi kapłańskiej stułę, która była znakiem sądowniczym w Cesarstwie Rzymskim. Stąd zostało historycznie. No i teraz co robią chrześcijanie? Chrześcijanie stawiają wszystko na głowie. Także nie idzie się z nimi dogadać. Także poganie nazywają chrześcijan ateistami, bo mówią, ta wasza religia to jest taka dziwna, że to w ogóle nie wiadomo, co kamam. Bo oni mówią, gdzie macie świątynię? Oni mówią, jak to gdzie? Każdy ochrzczony jest świątynią Boga, w której mieszka Duch Święty. Kurde, o co im chodzi, nie? Potem mówię, a to gdzie sobie budujecie świątynię? My nie budujemy świątyń. My już dzisiaj straciliśmy to w języku, ale w starożytnych tekstach nigdzie nie znajdziecie mowy o tym, że chrześcijanie budują świątynię. Nie, ja jestem świątynią Boga, jako człowiek ochrzczony. Co my budujemy? Domus ecclesiae, dom zgromadzenia. My nie budujemy świątyni, bo świątynia jest miejscem obecności Boga, mieszkaniem dla Boga. Świątynie pogańskie zazwyczaj były malutkie. Dlaczego malutkie? No bo miał się tam zmieścić tylko Pan Bóg. Tam nikt nie wchodził. Nie? Tam ludzie nie wchodzili. Kult się odbywał na zewnątrz. Akcja liturgiczna działa się przed świątynią, na dziedzińcu. To był dom dla Boga, nie dla człowieka. A chrześcijanie co robią? Budują wielkie bazyliki, bo mamy mieć miejsce naszego zgromadzenia. Bo świątynią jestem ja. Potem mówią, no a gdzie macie ofiary i ołtarz? Mówię, została złożona jedna ofiara doskonała, miła Bogu, w Jezusie Chrystusie, który jest kapłanem, ofiarą i ołtarzem. No, sobie pogadali, nie? A oni mówią, no ale gdzie te cielce wszystkie? Żadnych cielców nie będzie. No ale gdzie te ofiary kadzidła? Nie. W pierwszych wiekach był bardzo duży dystans do na przykład kadzidła. Że chrześcijanie mówią, nie, nie stosujmy kadzidła, bo kadzidło jest ofiarą pogańską. Dopiero z czasem było możliwe, żeby je wprowadzić na nowo. Więc cały system został nie kompletnie rozbity. dlaczego były ofiary składane, dlaczego ołtarze były budowane przed świątynią? No z tego powodu, że jak zabijano takiego cielca i go spalano w ofierze, to wyobraźcie sobie, jakbyśmy sobie tutaj na sali zrobili ofiarę z cielaka i go teraz spalili. Nie? Wyobraźcie sobie wewnątrz budynku robić coś takiego. Musiało być na zewnątrz. A chrześcijanie mówią, my ołtarz wkładamy do środka. Jak do środka? No tak, ponieważ będzie ofiara bezkrwawa. Ofiara słowa. Ofiara z chleba i wina, które nie będą niszczone i spalane. Będą niszczone przez spożycie. I tylko w ten sposób, jako pokarm. Ale to co, sami księża będą to jedli? No nie. Każdy. Dlaczego? No bo każdy ma się zjednoczyć z Jezusem Chrystusem i przez to zjednoczenie z Nim sam ma stać się ołtarzem i ofiarą, która będzie miła Bogu. Wy czujecie, że to jest wywalenie całego systemu. Kompletnie. No i pojawia się moment instytucjonalizacji. Czy nagle cesarz mówi, ale sorry, tak nie może być, że każdy jest kapłanem, każdy jest ołtarzem, każdy jest świątynią, każdy jest ofiarą. Potrzebujemy przedstawicieli. Ludzi, którzy usiądą na tym tronie sędziowskim, trybunale i wydadzą wyroki. Ludzi, z którymi można się kontaktować i załatwiać sprawy. I nagle z punktu widzenia właśnie socjologiczno-politycznego następuje bardzo mocny proces klerykalizacji i utożsamienia kapłaństwa z funkcją księży. A kapłaństwo powszechne zaczyna zanikać. Coraz bardziej. Luter jest kimś, kto próbuje to wskrzesić, ale oczywiście idzie w drugą skrajność. Czy mówi księża, biskupi, w ogóle wróćcie. Każdy jest. Każdy ochrzczony jest księdzem, biskupem, papieżem. To jest jeden z tekstów Lutra. Więc oczywiście reakcja Soboru Trydenckiego musi być na to bardzo mocna. I dopiero grunt teologiczny związany z odnową biblijną i również może przede wszystkim z odnową patrystyczną, odkryciem tekstów ojców Kościoła i tym, jak ten wymiar kapłański był u nich bardzo obecny, pozwala nam na nowo wrócić do tej perspektywy tego, jak rozumieć kapłaństwo powszechne w Kościele. Jak ta relacja jest rozumiana przez Kościół? Chyba najlepiej to wykłada Katechizm Kościoła Katolickiego 92 roku, który mówi w ten sposób. Istnieje tylko jedno kapłaństwo, Jezusa Chrystusa. Ale Chrystus w to kapłaństwo włącza swoich wiernych, włącza członki swojego ciała. Bo jeżeli jestem częścią ciała, to również to, co przynależy do całego ciała, staje się również udziałem części tego ciała. Nie? To znaczy, wiecie, jeżeli ktoś jest gruby, to nie jest gruby tak po prostu, tylko ma grube ręce, grube nogi i gruby brzuch. Nie? Czyli po prostu jest każda cząstka jego ciała również uczestniczy w grubości całego ciała. Nie? Żeby użyć tego przykładu, który już tu był wielokrotnie wspominany. Natomiast dokładnie to samo dotyczy mistycznego ciała, że jeżeli całe ciało jest kapłańskie, to również każda część tego ciała ma naturę kapłańską, przynależy do tego kapłaństwa. I teraz jak się przynależy do tego kapłaństwa? No dokonuje się to przez sakrament. Przez sakrament Chrztu Świętego, jako bazowy i podstawowy, który daje nam udział w tej tożsamości kapłańskiej Jezusa Chrystusa. Wszystkich ochrzczonych. I to jest to, co nazywamy kapłaństwem powszechnym, czy kapłaństwem wspólnym. Ale istnieje również kapłaństwo ministerialne czy służebne, które dotyczy tylko wybranej grupy mężczyzn, którą Pan powołuje do tego, żeby dać im udział w kapłaństwie swoim, również w wymiarze posługiwania na rzecz kapłaństwa wspólnego. Pan Bóg mówi tak, ja wiem, że strasznie trudno jest żyć tożsamością kapłańską. I żeby pomóc wszystkim żyć tą tożsamością, żeby całe moje życie stało się ofiarą miłą Bogu, ja muszę oddelegować pewnych gości, którzy całe swoje życie poświęcą temu, żeby tym ludziom pomóc w ten sposób żyć. I to się nazywa kapłaństwo ministerialne. Jaka jest relacja między kapłaństwem ministerialnym a kapłaństwem powszechnym? I to jest bardzo piękne zdanie. Katechizm mówi tak. Kapłaństwo ministerialne oraz kapłaństwo wspólne wszystkich ochrzczonych różnią się co do istoty, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. Różnią się co do istoty, a to oznacza, że nie można ich z sobą porównywać i zestawiać na zasadzie jakościowej. Że wiecie, na tej sali jest paru prawdziwych księży, kapłanów, a wy no, pozostali, no to macie takie kapłaństwo, no ale nie oszukujmy się, nie? To nie jest to samo. Nie, właśnie kompletnie nie ma tu kategorii jakościowych, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, coś jest prawdziwsze, coś jest mniej prawdziwe. One są różne co do istoty. Znaczy też służą czemu innemu. To jest trochę tak, jakby każda metafora ma to do siebie, że nie oddaje dokładnie rzeczywistości, ale trochę można byłoby to porównać i zadać pytanie, jaki samochód jest lepszy? Ciężarowy czy smart? Zależy, nie? Jak chcesz zaparkować w dużym mieście, no to smart się nieporównywalnie lepiej do tego nadaje niż ciężarówka. Ale potrzebujesz się przeprowadzić, to błogosławię tym, którzy to robią smartem. Nie? Nie, jakby to jest samochód i to jest samochód. Ale służy do czego innego, nie? Znaczy nie by powiedzieć, no też do przemieszczania się, jeżdżenia. Ale nie, mają zupełnie równą funkcję. I nie można powiedzieć, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Jeden jest prawdziwszym samochodem, drugi jest mniej prawdziwym. Nie. Kapłaństwo i powszechne, i ministerialne są najprawdziwszym kapłaństwem i uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Są sobie wzajemnie przyporządkowane, ale w jaki sposób? Że kapłaństwo ministerialne jest na służbie kapłaństwa powszechnego. Czyli z punktu widzenia teologicznego poziom godności nie wynika z bycia księdzem. To nie jest mój powód godności. Moim powodem godności jest chrzest, który przyjąłem. Jak mówi święty Augustyn, nie? To, że jestem chrześcijaninem, to jest powód do godności. To, że jestem biskupem, to jest ciężka robota. Nie? I tyle. Natomiast nam się to kompletnie przestawiło, nie? Kim jestem w kościele? Księdzem jestem w kościele. Prezbiterem jestem. To nie, zupełnie z punktu widzenia teologii to tak nie działa. I teraz, jakie jest zadanie? Tak jak już mówiłem, ci, co przyjęli sakrament święceń, są na służbie tych, którzy przyjęli sakrament chrztu. Kapłaństwo ministerialne ma pomóc urzeczywistnić zadanie wynikające z chrztu, jakim jest uczynić cały świat miejscem obecności Boga, w którym jest mu oddawana chwała. Bo po to Bóg stworzył ten świat, żeby cały świat śpiewał pieśń uwielbienia dla Niego. To jest godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Śpiewamy w każdej prefacji. Sprawiedliwe to znaczy daj to, co się komuś należy. Bogu się należy pieśń uwielbienia. Ale jest to również słuszne. To słowo equum, słuszność, jest bardzo ładnie tłumaczone na język hiszpański pojęciem LDBR. LDBR to jest zadanie domowe, jakie dziecko dostaje w szkole. Jak jesteś uczniem, to twoim obowiązkiem wynikającym z tego, kim jesteś, jest odrabianie zadań domowych. Dla chrześcijanina, czy w ogóle dla człowieka, który jest stworzony przez Boga, obowiązkiem wynikającym z faktu bycia stworzeniem jest to, żeby żyć na Jego chwałę, żeby Bogu oddawać cześć. Święty Ireneusz powie, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, prawdziwie żyjący. Tak żyć, żeby twoje życie było pieśnią uwielbienia dla Boga. I to jest wykonywanie tego kapłaństwa. Oczywiście ktoś powie, no proszę księdza, to jest wszystko fajna teoria, no ale tak przejdźmy do konkretów, nie? To znaczy, no tak w konkrecie, no jak ten ksiądz założy ornat, stanie przy ołtarzu, powie pan z wami, to jest kapłaństwo, nie? No a takie codzienne życie chrześcijańskie. Co to za kapłaństwo? Nie. To znów problem wynika z tego, że bardzo mocno życie religijne skupiliśmy na liturgii rozumianej jako celebracja. Że kiedy się zajmujemy Panem Bogiem, no jak jesteśmy w kościele, na mszy świętej, godzinę w tygodniu, to jest życie chrześcijańskie. I to jest liturgia. No, cała rzecz właśnie polega na tym, że te momenty celebracji są nam potrzebne do tego, żeby całe nasze życie mogło stać się liturgią. Całe nasze życie. I nie można sprowadzić czy utożsamić naszego kapłaństwa wynikającego z chrztu tylko z momentami celebracji liturgicznej. To kapłaństwo, które jest składaniem siebie w ofierze, na rzecz uwielbienia Boga i w ten sposób też byciem podobnym do Chrystusa, który cały żyje dla Ojca, nieustannie się wydając Ojcu, że to ma przenikać całą naszą codzienność, wszystkie momenty, to, kim jesteśmy, co robimy i w tych stanach życia, w jakich jesteśmy. Zobaczcie, to świetnie widać na przykładzie świętego Jana Pawła II. Kiedy Jan Paweł II celebrował, można powiedzieć, taką najbardziej doniosłą liturgię swojego życia? Można powiedzieć, że to było we wszystkich momentach, kiedy jeździł na jakieś pielgrzymki. Pewnie dla wielu z nas to była pierwsza pielgrzymka do Polski. Dla tych młodszych, którzy już nie pamiętają Jana Pawła II na żywo, to gdzieś tam z telewizji może słyszeli, Światowe Dni Młodzieży. Ale chyba najsłynniejszą liturgią, jaką celebrował, to była liturgia jego odchodzenia do domu Ojca. Było kapłaństwo, jak nic składał siebie w ofierze w tym cierpieniu. I wszyscy to czuliśmy i płakaliśmy i przeżywaliśmy. Czy wtedy on wykonywał misję prorocką? Powiedział takie kazanie o cierpieniu? Głowa mała. Przecież tych encyklik nie czytaliście, nie? A to kazanie pamiętacie. Czy nie wykonywał wtedy misji Caritas? Czy jak kibice Wisły i Krakowi byli w stanie się modlić na jednym stadionie? Słuchajcie, Caritas, jakiego nigdy Kraków nie widział. Co prawda na tydzień to starczyło, ale... On nie stał przy ołtarzu, a celebrował liturgię życia i wykonywał misję kapłańską, misję prorocką, misję królewską, swoim życiem. Więc nie można utożsamić momentu liturgii z kapłaństwem. Ono sięga znacznie dalej. Jest taki piękny tekst, ja go uwielbiam, z Księgi Zachariasza. Tam jest mowa o czasach mesjańskich, które nadejdą i prorok mówi tak. Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis poświęcone Panu, a kotły zwyczajne w domu pańskim będą jak kropielnice przed ołtarzem. Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów i będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiary, będą brać je i w nich gotować. Napis poświęcony Panu był wyryty i Pan Bóg kazał wyryć na diademie arcykapłana, który był wykonany ze szczerego złota. A teraz jest mowa o tym, że każdy garnek w Jerozolimie będzie miał napisane poświęcone Panu. Że będzie taki czas, kiedy, przepraszam, mam nadzieję, że nikt się nie zgorszy tak daleko posuniętym obrazem, ale kiedy złoty kielich w kościele będzie równy garnkowi, który masz w domu. Kiedy twoja klawiatura, na której codziennie pracujesz i kierownica, którą prowadzisz samochód i odkurzacz, którym jeździsz po mieszkaniu, wykonując jeszcze 5000 innych czynności, bo panie mają do tego zdolność, to wszystko będzie miało wyryte, poświęcone Panu. Będzie jak najświętsze przedmioty ze świątyni jerozolimskiej. Bo Pan Bóg jest zainteresowany całym naszym życiem. On nie chce stworzyć klubu zainteresowań religijnych ze spotkaniem raz w tygodniu w niedzielę na godzinę. Całe nasze życie, które jest poświęcone Panu, które jest na Jego chwałę i wszystko, co my na co dzień robimy, może być wykonywane w taki sposób, żeby Bóg był w tym uwielbiony. Nasze codzienne prace, obowiązki, relacje, w waszym powołaniu małżeńskim, przede wszystkim ta jedność małżeństwa i miłość w małżeństwie. To jest miejsce codziennego kapłaństwa. Już mamy tu transmisję mszy na żywo jeszcze w tle. I jako ostatnia rzecz, bo choć tytuł sugerowałby, że to będzie centralny temat, ale on będzie centralny jako konkretyzacja tego wszystkiego, co powiedziałem, to jest ta teologia trzech ołtarzy. Mianowicie, jeżeli kapłaństwo jest związane ze składaniem ofiary, to ofiary się składa na ołtarzu. I mój promotor w Hiszpanii, profesor Felix Maria Rosena, on napisał taką książkę Liturgia de la Vida, czyli liturgia życia. I w tej książce właśnie mówi o liturgii i ofiarach składanych na trzech ołtarzach. Pierwszy ołtarz to jest ołtarz serca. To jest ołtarz podstawowy. Dlatego, że nic nie możemy złożyć Panu na ołtarzu w kościele, który jest drugim ołtarzem, czy ołtarzu sanktuarium, jak nazywa to właśnie profesora Rosena, jeżeli najpierw nie zostanie złożone na ołtarzu serca. Ja oczywiście przez serce rozumiemy tutaj w takim języku biblijnym takie najbardziej intymne miejsce w człowieku. Można to utożsamiać z jego umysłem, z jego duszą, z jego wolą, różnie. Ale przede wszystkim tradycja wschodnia bardzo mocno podkreśla i mówi, że serce to jest takie miejsce, w którym jesteś u siebie. Że jak chcesz powiedzieć, nie, kim jesteś, to mówisz właśnie, nie, popatrz moje serce, zobacz, tu jestem u siebie. I w sercu mieszka Bóg. To jest miejsce spotkania z Nim. I na tym ołtarzu serca każdego dnia możemy składać tysiące rozmaitych ofiar. Ofiar naszej modlitwy, ofiar tej chwili, którą wyrwiesz z zabieganego dnia, żeby spotkać się z Panem. Ofiary dziesiątka różańca, które odmówisz jadąc do pracy i ten ołtarz, na tym ołtarzu złożysz ofiarę wieczornej modlitwy rachunku sumienia z żoną czy mężem. Ale tam też jest cała płaszczyzna pracy zawodowej, wykonywanej godnie, uczciwie. Ale na tym ołtarzu też jest miejsce do złożenia relacji, miłości, codziennej ofiary, wynikającej z tego, żeby zapomnieć o sobie, a przyjąć małżonka takim, jakim jest. Ofiary wychowywania dzieci, często z ich strony niewdzięczności, albo jakieś tam grymaszenia i kłótni. Ofiary, które po prostu stanowią całe nasze życie, ale również ofiary naszych słabości, grzechów, ofiary tej naszej nieporadności ludzkiej, tego, w czym nie domagamy, to też przynoszę i mówię, Panie Boże, to też jest dla Ciebie, też to przemień. I taki bardzo ważny dla mnie francuski teolog, choć całe życie żyjący w Libanie i celebrujący liturgię bizantyjską w języku arabskim, to jest taki wyjątek, Jean Corbon, on napisał w swojej książce Liturgia źródło wody życia, którą bardzo serdecznie polecam, takie słowa. Na ołtarzu naszego serca możemy ofiarować wszystko, a jeśli ofiarujemy mało, to dlatego, że jesteśmy jeszcze małej wiary. Ale Duch przemieni jedynie to, co Mu ofiarowujemy. Taka jest przedziwna synergia, czyli współpraca modlitwy. Im bardziej nasza wola jest oddana woli Ojca, tym bardziej Ojciec czyni naszą wolę. To w epiklezie serca rozstrzyga się cała chrześcijańska świętość. U jej źródła, ubogi, ufny i zdecydowany dar ofiarny grzesznika, który składa swoją wolę w ręce Ojca, przyciąga przeobfity dar miłości, który rozlewa się w sercu. A im bardziej serce jest wolne od wszelkiego przywiązania, tym bardziej jest napełnione przez Ducha. Możesz na ołtarzu serca ofiarować wszystko, bylebyś chciał to ofiarować. Pamiętam takie spotkanie, które było dla mnie niesamowicie ważne, z mnichem prawosławnym z góry Athos. Miałem okazję z nim spędzić dzień i on mnie bardzo dużo nauczył tego dnia. Robił to w bardzo specyficzny sposób, to znaczy generalnie próbował mnie przekonać, że największym błędem w moim życiu jest to, że jestem katolikiem i do tego jeszcze księdzem zachodnim. I pokazywał mi wyższość prawosławia i właśnie kapłaństwa, które jest w teologii czy w tradycji wschodniej. No i w pewnym momencie mówi mi tak, bo wiesz, wy księża zachodni to nie umiecie, nie rozumiecie tego, co robicie przy ołtarzu. Nie umiecie celebrować i nie rozumiecie. Czyli musiałem z nim polemizować, jako liturgista. No i on mówi, no dam ci jeden przykład. Jak wy odprawiacie, to jak trzymacie rozłożone ręce? Ja mówię, słuchaj, to jest głupi przykład, głupie pytanie, dlatego że przepisy są bardzo precyzyjne i mówią, kapłan rozkłada ręce. No to jak wiecie, jak staną w koncelebrze, no to można zrobić taką stop klatkę, nie? W ogóle wszystkie warianty, nie, możliwe. No on mówi, ale tak ogólnie, tak mniej więcej. Ja mówię, no najczęściej to jest taki gest rozłożonych dłoni, nie? Tam bliżej, wężej, szerzej, wyżej, niżej, ale generalnie to jest ten gest. Mówi, no właśnie. Ja mówię, co właśnie? No właśnie to pokazuje, że nie rozumiecie, co robicie. Ja mówię, jak to? Przecież to jest gest bardzo jasny i klarowny, nie? Przychodzą wierni i mówią, księdzu, to są nasze ofiary, bierz to na ręce. No a ja mówię, Panie Boże, for you. Nie? Mniej więcej na tym to polega. To jest ten gest. Mówi, no właśnie. I dał mi taki przykład. Jan, nie będę nikogo wywoływał z sali, ale on po prostu będzie mi mówił tak. Krzysztof, kiedy masz urodziny? Tak, który jest zdziwiony zmianą wątku. Mówię, no 28 lipca. Okej, okay. Wiesz co, to prawdopodobnie nie będę na twoich urodzinach, ale chciałbym ci serdecznie złożyć życzenia. Ale wiesz co, dasz mi na chwileczkę swój zegarek? Tu mu dałem ten zegarek. On mi teraz jest potrzebny, bo wiem, że już mi się kończy czas. No to dałem mu ten zegarek. On mówi, bo wiesz, bo chciałbym ci złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Zaczął mi składać te życzenia. Mówi, i przyjmij ten skromny podarunek ode mnie. No i dał mi mój zegarek. Ja też się zacząłem śmiać. On mówi, co się śmiejesz? Codziennie to robisz z Panem Bogiem, ci nie do śmiechu. Bierzesz mu zegarek z ręki i potem przychodzisz jeszcze umartwiony i umęczony. Mówisz, Panie Boże, ja to ci tyle ofiarowałem i to mnie tyle kosztowało. A wziąłeś jego. Co jest twoje? Skąd to masz? Życie? Dobrobyt? Nawet swojego małżonka? Co w dniu ślubu sobie mówiliście? Biorę sobie ciebie za żonę męża. A twój małżonek nie mówił, no to bierz. Nie? To Pan Bóg ci powiedział, to ci go daję. Nic nie jest twoje. On mówi, bo wiesz, my jak celebrujemy liturgię, to trzymamy ręce tak. W geście, który mówi, ja nic nie mam. Moje ręce są puste. Jestem tylko grzesznikiem. Ale daję ci jedno jedyne, co mam. Moją wolność. Rób ze mną, co tylko chcesz. Rób ze mną, co tylko chcesz. Ofiara pustych dłoni. Może najtrudniejsza na co dzień. Gotowość na to, żeby Bóg mnie kształtował tak, jak On chce, a nie realizował to, co ja bym chciał. Nie, na ołtarzu serca można składać bardzo wiele i trzeba składać. Też naszych pragnień, też naszych oczekiwań, też naszych modlitw. Ale najpiękniejszą ofiarą serca jest ta ofiara, kiedy staję i mówię, rób ze mną, co tylko chcesz. I tę ofiarę, te ofiary składane na ołtarzu serca można i trzeba przynieść na ołtarz w Kościele, żeby złożyć je wraz z ofiarą Jezusa Chrystusa. Kojarzycie ten moment, kiedy ksiądz nalewa do kielicha wino i do tego wina dolewa odrobinę wody. Symbolicznie są różne znaczenia tego obrzędu, ale te, które mnie najbardziej przekonuje i dla mnie osobiście jest najpiękniejsze, właśnie jest związane z tym, że wino odpowiada ofierze Jezusa Chrystusa. Bo Eucharystia jest celebracją jedynej doskonałej ofiary Chrystusa. Ale Chrystus do tej ofiary przyłącza nasze ofiary, te, które złożyliśmy na ołtarzu serca. I On je bierze razem z sobą. Tak jak dolewamy odrobinę wody do wina, to dolanie tej wody nie sprawia, że wino przestało być winem, ale równocześnie ta woda jest realnie obecna w tym kielichu. Kiedy celebrujemy Eucharystię, to nasze ofiary, które składamy na ołtarzu, nie zmieniają jakościowo ofiary. To nadal jest jedyna ofiara Jezusa Chrystusa, bo to jest jedyna ofiara, która jest zbawcza. Ale Chrystus realnie w swoją ofiarę włączył też nasze ofiary, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Więc to jest drugi ołtarz. Ten ołtarz w Kościele, gdzie na każdej niedzielnej Eucharystii przynoszę wszystkie ofiary złożone na ołtarzu serca i łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest jeszcze meta. Bo jak mamy w kanonie rzymskim, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego. Niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, bo ostatecznie tam jest meta. I nawet jeżeli są takie codzienne doświadczenia, których jest tysiące, kiedy złożyliście siebie w ofierze, kiedy daliście siebie w miłości, a nie spotkało się to ani z wdzięcznością, ani z odpowiedzią, ani z otrzymaniem tego samego za to samo. Ile było takiego dobra, które wydawało wam się niepotrzebne, zmarnowane, niedocenione? To nie ma takiego dobra i nie ma takich ofiar, bo jest takie miejsce, którym jest niebo, gdzie wszystkie te ofiary zostają zaniesione, gdzie żyją przed Bogiem, gdzie są jak ten dym kadzielny, o którym mówi Apokalipsa, który unosi się przed tron baranka. Nie ma zmarnowanego dobra. Nie ma miłości, która została dana za darmo. Nie ma ofiary prawdziwej, autentycznej, która by nie została przyjęta przez Boga, jeżeli jest zjednoczona z ofiarą Chrystusa. My możemy dzisiaj, tu, w tym momencie nie widzieć tego, nie widzieć do końca sensu, nie wiedzieć dlaczego. Ale to nie jest stracone. To żyje przed Bogiem, albo lepiej powiedzieć w Bogu. I na koniec opowiem wam taką historię, która była dla mnie jedną z najważniejszych, najpiękniejszych, jeśli chodzi o posługiwanie małżeństwom. Chodziłem po kolędzie. Takie zwyczajna styczniowa, pobożonarodzeniowa kolęda, wizyta duszpasterska. No i wchodzę do takiego mieszkania, gdzie jest starszy pan, no już taki dziadek. No i standardowo pytam, w jakiej intencji się pomodlimy. 99% domów mówi o zdrowie. Ja mówię, to jest pakiet standard, coś ciekawszego. Nie? A ten pan nie powiedział o zdrowie. Ten pan od razu powiedział, pomódlmy się za moją żonę, która zmarła niedawno. I pomodliliśmy się wspólnie za jego małżonkę. On się bardzo wzruszył w czasie tej modlitwy i usiedliśmy. On taki jeszcze zapłakany, ze łzami w oczach, nie ukrywał w ogóle tego wzruszenia. Mówi, proszę księdza, mogę księdzu opowiedzieć o mojej żonie? Ja mówię, proszę bardzo. Mówi, kiedy była mała, sobie powiedziałem, kurde, posiedzę trochę, nie? No ale opowiadał tak, że siedziałem, nie patrzyłem już na zegarek w ogóle, że wiedziałem, że mam w plecy kompletnie. Ale tak o niej opowiadał, z taką pasją. Byli ponad 50 lat małżeństwem, ale z tego czasu, prawie 25 lat, było naznaczone jej bardzo ciężką chorobą. Rakiem skóry. Było to o tyle nietypowe, że generalnie rak skóry bardzo szybko się rozwija i bardzo często szybko prowadzi do śmierci. A w jej wypadku to cierpienie trwało pół ich małżeństwa. Mówi, musiałem się nauczyć zupełnie na nowo jej okazywać miłość, bo wszystko, co umiałem wcześniej, się nie nadawało. Nie mogłem jej pocałować, nie mogłem jej przytulić. O współżyciu w ogóle nie było mowy. Bo każdy dotyk jej ciała, jej skóry powodował jej taki ból, że krzyczała. Jakbym chciał ją pocałować, to krzyczała z bólu. W zupełnie nowy sposób nauczyć się służby jej, troski o nią, okazywania jej czułości. I mówi, ten rak skóry powodował, że z jednej strony jakikolwiek kontakt z czymkolwiek, nawet z ubraniem, powodował w niej straszny ból. Jak skóra się, jakby ubranie potarło skórę, to płakała z bólu. A równocześnie było jej strasznie zimno. I trzeba było ją ubrać, przykryć. Mówi, misją mojego życia i znakiem mojej miłości stało się znaleźć dla niej taki kocyk, który będzie na tyle delikatny, że będzie jej minimalizował ten ból, a na tyle ciepły, że będzie jej ciepło. Mówi, jeździł po całym Krakowie. Przeszukał wszystkie możliwe firmy produkujące kocyki. I dopiero któryś tam, nie pamiętam, to był 20 czy 30, nadawał się. I znalazł taki kocyk, którym mogła się przykryć, było jej ciepło i nie powodowało aż tak wielkiego bólu. I mówi mi na koniec tej historii, wie ksiądz, wszyscy w rodzinie, znając historię tego kocyka, mówili, włożyj ten kocyk do trumny. Ja mówię, co włożył pan? Mówi, nie, skądże? Ja mówię, a czemu? Proszę księdza, ja jej powiedziałem w dniu pogrzebu, że jak ci będzie zimno w niebie, to mnie zawołaj i przybiegnę z kocykiem. To jest historia, która puentuje to wszystko, co chciałem powiedzieć. To jest ten ołtarz serca, na którym on codziennie składał ofiary. Mogę sobie tylko wyobrazić. Jej ofiarę, cierpienia, choroby, nie tylko wynikające z bólu fizycznego, ale ona też doskonale musiała zdawać sobie sprawę, jakim stała się ciężarem dla swojego męża w tej chorobie. Jego ofiary codziennej troski o nią. A równocześnie zawsze zanosił to na ołtarz. W kościele, on na każdej Eucharystii i dbający o to, żeby ksiądz przychodził do niej z komunią. Nie wiem, czy ten pan żyje, to było parę lat temu. Ona, mam nadzieję, znaczy nie na tyle mam nadzieję, prawie jestem przekonany, że może już razem, a może już pobiegł z kocykiem. Może już celebrują liturgię niebiańską, przykryci kocykiem, bo czemu by w niebie miało nie być kocyka, jeżeli był znakiem takiej miłości. Ale jest ten trzeci ołtarz i on jest celem waszej wędrówki. Jesteście małżeństwem po to, żeby razem pójść tą drogą do nieba, gdzie jest jeszcze jeden ołtarz, ołtarz liturgii niebiańskiej. I od tego, w dużej mierze od tego, jak już teraz na ziemi celebrujemy liturgię życia, będzie zależało też to, jak będziemy celebrować liturgię niebiańską. Bardzo dziękuję.